Coś takiego to jest tak zwany game changer. To jest tak naprawdę produkt, który będą się zabijać architekci.
Czeka nas energetyczna rewolucja, a wszystko za sprawą wynalazku Polki, Olgi Malinkiewicz. Znalazła ona sposób na produkcję tanich ogniw perowskitowych, ogniw fotowoltaicznych. Olgę znam od wielu lat. Gdy pierwszy raz z nią rozmawiałem, jej perowskity były zaledwie koncepcją. Opowiadała mi o nich jak o pomyśle. Przez kolejne lata obserwowałem postępy jej prac. Co jakiś czas rozmawialiśmy, spotykaliśmy się. Pokazywała mi najpierw panel wielkości, może mojego paznokcia, a potem taki wielkości już telefonu komórkowego. Aż w końcu otworzyła pierwszą na świecie linię produkcyjną na wielką skalę. I to miało miejsce zaledwie kilkanaście dni temu. Jedną z tych rzeczy, które w mojej pracy przynoszą mi prawdziwą satysfakcję, jest to, że mogę obserwować takich wybitnych ludzi jak Olga. Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Olgą Malinkiewicz. Cześć Olgo, sprawdziłem, że my się znamy już od wielu, wielu lat. Znaczy ja pierwszy z Tobą wywiad na temat właśnie perowskitów zrobiłem w 2012 roku. Nie mam pewności, czy to w ogóle nie był pierwszy materiał z Tobą, o Tobie, o tym, czym się zajmujesz w ogóle w polskiej prasie.
Tak, były z pewnością, bo to był mój pierwszy wywiad w życiu, więc nie ma innej możliwości.
Ja go doskonale pamiętam. Powiedz mi, co od tego czasu się zmieniło w perowskitach, w tym, czym się zajmujesz?
Tutaj na krótko muszę przerwać. Perowskity to grupa minerałów o strukturze krystalicznej. Zostały odkryte prawie 200 lat temu, ale dopiero kilka lat temu zaczęto o nich mówić głośno. Wielokrotnie w przeszłości próbowano je wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, ale wydajność takich ogniw była bardzo mała, a cena bardzo wysoka. W 2012 roku Polka pracująca w Hiszpanii, Olga Malinkiewicz, znalazła sposób na tanie ogniwa perowskitowe. Nie tylko tanie, ale także lekkie, wydajne i elastyczne.
Przede wszystkim na samym początku, jak mieliśmy ten wywiad w 2012 roku, był koncept, były duże nadzieje, było więcej pytań niż odpowiedzi. Był potencjał drzemiący w technologii, były chęci, żeby ją rozwijać. W tej chwili, po wielu, wielu latach, wiemy o wiele, wiele więcej. Wydaje mi się, że to, że one są sprawne, nigdy nie było co do tego wątpliwości. Zawsze były i ta sprawność od momentu, kiedy my rozmawialiśmy do dzisiaj, prawie trzykrotnie jeszcze wzrosła. Także w tej chwili sprawność ogniw perowskitowych certyfikowana jest na poziomie powyżej 25%, co już jest sprawnością najlepszego krzemu i następny prawdopodobnie rekord, jaki padnie, będzie historyczny, czyli że perowskit jest sprawniejszy niż krzem. Mówimy tu o skali małej. Jeśli chodzi o dużą skalę, czyli to jest nasza domena, czyli skalowanie technologii, tutaj też jest ogromny postęp, bo jak rozmawialiśmy, to ja nie miałam nic. Wróciłam do Polski, założyliśmy firmę, to jeździliśmy z takimi próbkami centymetr kwadrat. To były 2013-2014 rok. Tak, to były takie naprawdę tyci. Dla nas to były wielkie, bo centymetr kwadrat to już było coś. To już nie było mikroskopijne, ale umówmy się, że to jest jeszcze maleńkie. Potem w kolejnych latach, tam 2015-2016 rok, udało nam się zeskalować technologię do takiego rozmiaru 10 na 10. I to był ogromny przełom, że my mamy moduł, mamy mini moduł.
No to wtedy spotkaliśmy się chyba w telewizji, w moim programie telewizyjnym. Wtedy przyjechałaś do studia, pokazywałaś i to było coś, co już pasowało na tylnią obudowę telefonu komórkowego. I nawet robiliśmy taki eksperyment, że przyniosłaś telefon właśnie z tyłu z twoim ogniwem i po prostu on się ładował. Powiedz mi, co jest lepszego w perowskitach, albo co takiego perowskity mają, czego nie mają krzemy, skoro mówisz, że tak naprawdę wydajności perowskitów dzisiaj to są te same wydajności, które mają najlepsze ogniwa krzemowe.
To, co jest jakby cudownego w tym materiale peroskitowym, to jest sposób jego produkcji, produkcji ogniw opartych na tym materiale. Tu mówimy o ogniwach zupełnie nowej generacji, bo materiał, tak jak jeżeli mówimy o ogniwie krzemowym, to jego produkcja, dużo osób wie, jak wygląda, ale to jest topienie tego krzemu w 1000 stopni. W naszej technologii, używając materiału peroskitowego, robimy tusz do drukarki. On jest rozpuszczalny. I możemy zrobić tusz, możemy wstawić go do dużej drukarki i na tym polega nasza produkcja, nasza fabryka, którą niedawno uruchomiliśmy. Mamy ogromne drukarki, wstawiamy te tusze i ten kryształ się wykrystalizowuje na folii. I w zasadzie to jest jakby ta główna różnica, jest tańszy, a przez to, że jest na foliach i nie przez to, że nie trzeba tak wysokich temperatur zastosować do krystalizacji tego materiału, możemy te podłoża zmieniać. My wybraliśmy folię, bo folię można tak naprawdę nakleić na wszystko, więc mamy teraz ogromny obszar, się otwiera niedostępny dla technologii krzemowej, czyli wszystkie okna, fasady budynków, jakieś karoserie samochodów, które mają takie, prawda, różne załamania i wygięcia, żagle, nieskończona ilość możliwości.
Ubrania też?
Też, oczywiście, że też. Może będzie jeszcze taka moda na perowskity. Ale
ciebie,
to pewnie jakieś słuchaj, kluczowe zastosowanie.
Jeżeli będziesz miała t-shirta perowskitowego, to bardzo proszę odłóż dla mnie jeden egzemplarz, na pewno będę go nosił. Gdyby taki perowskit rzeczywiście wydrukować na t-shircie, to powiedzmy na plecach, czy to by wystarczyło do tego, żeby ładować i mieć telefon przy sobie cały czas naładowany, czy to by było za mało?
Absolutnie by wystarczyło. Podam przykład. Nasz inwestor Dawid Zieliński z Columbus Energy, który też nam we wrześniu, prawda, podpisaliśmy umowę inwestycyjną, zaraz potem przyszedł i powiedział: dobrze, Olga, to ja idę w góry, w Himalaje i ja poproszę ładowarkę taką na plecak, taką rozwijaną, żebym mógł sobie ładować telefon, powerbank i tak dalej. I zrobiliśmy taką ładowarkę specjalnie dla Dawida. To był nasz pierwszy tak naprawdę demonstrator na tekstyliach, nie na folii. Znaczy to była folia, która była zaimplementowana na materiale, który był jakby wytrzymały, prawda, żeby to też, żeby był podróżny. No i Dawid poszedł w te góry i naładował telefon, naładował powerbank, a wielkość tego, po rozwinięciu tego modułu, no to była taki tył t-shirta. To była po prostu taka nakładka na plecak. I dało się, na tyle dobrze działało, że drugi raz z góry poszedł i też to zabrał jeszcze raz. Ten sam.
Mówiliśmy trochę o tym, o wydajnościach, o tym, że rzeczywiście nakład energii, jaki jest potrzebny do tego, żeby ogniwo perowskitowe wydrukować, jest nieporównywalnie mniejszy od tego krzemowego. Wspominałaś też o tym, no, że one mogą być drukowane na elastycznych materiałach, co z krzemem jest absolutnie niewykonalne. Z tego, co pamiętam, poprawnie, jeśli się mylę, że najcieńsze ogniwo perowskitowe może być kilkaset razy cieńsze od najcieńszego ogniwa krzemowego. Zgadza się?
Tak. Wszystko zależy od zastosowanej folii, ale teraz naprawdę są takie 100-mikronowe folie nawet. To jest oczywiście bardzo ciężkie w przenoszeniu i cały ten proces jest delikatny, ale da się i da się to zrobić.
A powiedz mi, jeżeli chodzi o fizykę, czym się różni fizyka otrzymywania prądu z ogniwa krzemowego od tej z ogniwa perowskitowego?
W zasadzie tak z punktu fizycznego niewiele się różni, bo krzem jest półprzewodnikiem i ten materiał perowskitowy też jest półprzewodnikiem. To zaczyna, jak już budujemy na przykład ogniwo krzemowe i tam mamy ten krzem, który mamy ten chemiczny doping, że robimy te złącze PN, jakby już w samym krzemie, u nas w peroskicie robimy je troszeczkę w inny sposób, bo mamy tą warstwę tego półprzewodnika peroskitowego i zamiast go domieszkować, tak jak się na przykład domieszkuje krzem, żeby otrzymać takie złącze, no to my mamy jedną warstwę dodatkową jakiegoś materiału, który przewodzi dziury typu P i materiału, który przewodzi N, taką kanapkę robimy, ale cała reszta to jest dokładnie to samo.
I tutaj muszę przerwać po raz drugi, bo w największym skrócie chcę wyjaśnić, jak w ogóle powstaje prąd w ogniwach fotowoltaicznych. Zrobię pewnie o tym jeszcze nie jeden odcinek, ale w największym skrócie. Zasada działania ogniw fotowoltaicznych opiera się na tym, że światło dostarcza energii
elektronom, które znajdują się w półprzewodniku i dzięki tej energii te elektrony zostają wybite z powłoki atomu, na którym się znajdują. W jednej warstwie półprzewodnika jest ich nadmiar, w drugiej jest ich niedobór. Ale gdy teraz zamkniemy taki obwód elektryczny, elektrony z jednej części ogniwa będą chciały przepłynąć do drugiej. Po drodze na przykład zasilając żarówkę albo, nie wiem, wentylator. Ten przepływ to właśnie prąd elektryczny. Jego natężenie jest proporcjonalne do natężenia promieniowania słonecznego, a także do powierzchni ogniwa fotowoltaicznego.
W tym wypadku tak naprawdę fizyka jest dokładnie taka sama. Bardziej tutaj chodzi o materiał, który jest użyty i jego taka plastyczność. Perowskit jest o wiele plastyczniejszym materiałem, a z punktu widzenia takich różnic jeszcze fizyki, to też zauważyliśmy, odkryliśmy w międzyczasie, na samym początku, w 2012 tego jeszcze nie było wiadomo, że wyjątkowo dobrze perowskitowe ogniwo radzi sobie w sztucznym oświetleniu. Jest bardzo wydajne, bardzo jest w stanie dużo wyprodukować prądu, nie tylko pod wpływem słońca, ale sztucznego oświetlenia. Jak również też jest mniej czułe na różne kąty ustawienia w stosunku do padania światła. Wiadomo, że w krzemie najlepszy uzysk mam wtedy, kiedy ten kąt jest optymalny, bo jak trochę zmienimy, no to dosyć drastycznie spada, a już w ogóle jak są chmury i jest zima, no to on nie działa. A nasze ogniwo działa i tego nie wiedzieliśmy i to jest taki ekstra bonus.
Czy ty masz świadomość tego, albo czy tak możemy o tym mówić, że to jest w ogóle rewolucja? Bo wiesz, słowo rewolucja w technologiach, ono bardzo często jest używane tak PR-owo. Każdy robi jakąś rewolucję, no ale później tak się rozglądamy i nie widzimy tych rewolucji wokoło. Faktem też jest, że bardzo często technologia się rozwija małymi kroczkami i my, konsumenci, nie jesteśmy tego do końca świadomi. Ale czy ty mogłabyś z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, tak, to jest rewolucja, to zmieni nasze, nie wiem, życie może?
Tak, chociaż no, też nie lubię strasznie tego słowa, bo jest nadużywane i źle się kojarzy. Rewolucja, innowacja to chyba są dwa naprzemiennie używane słowa, które już wszystkim tak się otrzaskały.
Jest jeszcze jedno. Inteligentne, tak? Bo wszystko jest inteligentne. Materiały, wszystko jest inteligentne.
Straszne. Jakby to jest właśnie, staram się tego unikać, bo to od razu jakby się kojarzy z czymś, co jest niewypałem i co jest przereklamowane. A ta technologia zasługuje jednak na coś więcej, na jakieś, no nie wiem, może nowe słowo. W każdym razie tak, widzę coraz bardziej, ja to widzę tak jak, nie wiem, kiedyś, prawda, były pojazdy konne i pojawiły się pierwsze samochody, tak? I z czasem te samochody stały się powszechne. Jakby, ale w tym momencie, kiedy już ten pierwszy samochód był, chociaż był towarem ekskluzywnym, prestiżowym i niedostępnym dla wielu osób, to już było wiadomo, że nie każę sobie potrafić tego wyobrazić, ale już wiadomo było, że konie to już przeszłość, tylko na takiej skali czasowej. Tak samo z telefonami było stacjonarnymi, jak weszły komórki, też na samym początku było ich niewiele, nie każdy mógł mieć do nich dostęp. Ale wiadomo było, że też one miały wyprąd telefony stacjonarne i na przestrzeni wielu, wielu lat tak się stało. Tak się stało również z diodami na przykład LED-owymi, no bo mieliśmy już dawno temu one jakby istniały i wiele lat zajęło, ale wyparły w końcu te tradycyjne żarówki i teraz są jakby o wiele bardziej powszechne. I tak będzie z ogniwami krzemowymi i ogniwami perowskitowymi, bo umówmy się, że to, co możemy zrobić z tym ogniwem przy tak wysokich sprawnościach, jakie oni osiągają, przy tak pięknym wyglądzie ich i możliwości zastosowań, to jest właśnie tak, jak my mamy tutaj telefon komórkowy, który możemy użyć wszędzie, a krzem to jest taki stacjonarny telefon, który jest pewny, każdy go ma, ale ma swoje ograniczenia, tak?
A w którym miejscu my w ogóle teraz jesteśmy? Znaczy budujesz fabrykę, ta fabryka, ona już ma produkować, czy będzie produkowała panele tak zupełnie komercyjnie. Czy ja mogę na przykład zamówić u ciebie panele na mój dach, czy to jeszcze nie jest ten moment?
A to jest świetne pytanie, bo dużo osób jakby zadaje sobie to pytanie. Każdy, kto usłyszał tą technologię, pyta się, no dobrze, ale to idę do sklepu, gdzie to mogę kupić? To gdzie mam zadzwonić, żeby miał to na dachu? No, to nie działa tak do końca, dlatego że my od początku mówimy, że my mamy pierwszą linię pilotażową. Ona ma swoją jakąś ograniczoną ilość wyprodukowanych paneli w ciągu roku. W naszym wypadku jest to około 40 tysięcy metrów kwadratowych. To nie jest absolutnie taka ilość, akurat na dzień dzisiejszy przy tej fabryce, która zaleje rynek, że każdy może iść do sklepu to kupić. Co więcej, my od początku mówimy, że my współpracujemy zawsze najpierw z biznesem. My nie mamy sieci dystrybucji i nie będziemy się tym zajmować, bo to my mamy klientów biznesowych, duże marki, które już teraz jakby opracowujemy z nimi produkty, bo produktem będzie jakby produkt znanej marki, który dostanie dodatkowe zastosowanie właśnie wytwarzania tej energii poprzez zaimplementowanie naszego ogniwa w ich produkcie. To może być, jak w przypadku Skańskiej, to może być elewacja budynku, którą my będziemy dostarczać do firmy Skańska, folie specjalnie produkowane pod ich fasadę, gdzie już u nich będzie ten etap składania fasady z tą folią i to już będą całe budynki, które firma Skańska będzie stawiać i to jest też nasz pierwszy klient, tak, z którym już od jakiegoś czasu robimy projekty. Kolejni klienci to są osoby, które będziemy rozwijać pod inne produkty, czyli na przykład to będą price tagi, czyli takie mniejsze urządzenia elektroniczne zasilane naszym ogniwem i też mamy na to tutaj, prawda, klienta zamówienie. Mamy też żaluzje takie duże, komercyjne na takie ogromne budynki, takie 8-metrowe, wielkie żaluzje, które będą pokryte tymi ogniwami i ta linia pilotażowa właśnie służy i mamy jeszcze dużo, ale nie chcę zdradzać jakby wszystkiego, bo to będziemy regularnie pokazywać kolejne zastosowania właśnie z jakąś dużą marką, która też nas będzie uwiarygadniać, a jednocześnie będziemy wiedzieli, że będzie dobrym biorcą tej technologii, bo będzie zamawiać to w ogromnych ilościach i oni mają już swoje kanały, jak to będą rozprowadzać. Ale tak, myślę, że gdybyś Tomku chciał na dach kupić
po znajomości,
takie ogniwo, na pewno jest to możliwe, ale pewnie nie bezpośrednio od nas, tylko od jakiejś firmy, która akurat będzie takie rozwiązanie proponować, na przykład ze swoją dachówką. Też jeszcze ważna rzecz, to jest linia pilotażowa i te wielkości, które jesteśmy w stanie wyprodukować, one są jedynie w stanie jakby zasilić te pilotażowe produkty, pokazać jakieś pilotażowe zastosowania tych perowskitów. Dobrze o tym wiemy i już na tym etapie, już otwierając pierwszą linię, mamy skończone projekty kolejnych, tylko że o wiele większych. Rzędy wielkości większych. Na te większe linie potrzeba nam jest teraz zdecydować, gdzie je postawimy, z kim. Mamy tutaj duże jakby list żelazny od naszego inwestora z Japonii, że tak, stawiajcie w Japonii, macie pomoc rządu w ogóle z Japonii. My tutaj dofinansujemy, sfinansujemy to w dużej mierze, ale że chcemy, żeby były u nas. Myślę, że w trakcie jakby sam rynek też pokaże, gdzie jest duże zapotrzebowanie, gdzie takie linie warto budować, tak żeby zaoszczędzić na transporcie, tak żeby tak naprawdę te ogniwa powstawały w miejscach, gdzie będą implementowane, bo sama fabryka i sam sposób, jak my skonstruowaliśmy tą fabrykę, jest bardzo modularny, jest też przenośny. Tam jest ten tak zwany smart engineering, no fantastyczny projekt ze względu na jego też uniwersalność od tej strony mechanicznej, automatyki i całej robotyki, bo nasz proces produkcji jest całkowicie zrobotyzowany. To jakby tam bez udziału człowieka odbywa się ta produkcja tego panelu. Także my jesteśmy w stanie taką fabrykę postawić gdziekolwiek, bez względu na jakieś bariery, czy to językowe, czy właśnie dostęp do...
Na Marsie.
Też
na Marsie. Nie chcę Ci zajmować za dużo czasu, bo wiem, że się spieszysz i tak bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas dla Nauka to Lubię, dla społeczności Nauka to Lubię. Ostatnie pytanie mam do Ciebie o kontekst międzynarodowy. Często bywa tak, że gdy mówimy o jakimś wynalazku, gdy mówimy o jakiejś innowacji, to tak się zachowujemy, jak gdyby to było jedyne miejsce na świecie, gdzie nad tym ktoś pracuje. Jak wyglądają prace nad ogniwami perowskitowymi w innych krajach, w innych ośrodkach? Czy my jesteśmy, czy Ty jesteś, Twoja firma, Twoja fabryka jakoś daleko do przodu, czy w peletonie, w średniej? Jak to wygląda?
Tu jesteśmy absolutnie, otworzyliśmy pierwsi taką fabrykę dedykowaną perowskitom. jest bardzo dużo ludzi, którzy się tym zajmują i jest bardzo dużo startupów, które powstały też. My jesteśmy jednym z pierwszych, w ogóle pierwszym chyba startupem stricte poświęconym. My bardzo wcześnie zaczęliśmy, ale i zarówno i w Stanach Zjednoczonych, i w Azji, i w Europie są ośrodki, które się tym zajmują, startupy się zajmują. Też są inni, którzy, nie wiem, też budują swoje linie i chcą wdrażać produkty, niekoniecznie na foliach, one, każdy ma jakąś tam swoją filozofię w zależności od też tak zwanej, ile oni mogą sobie pozwolić przez na przykład patenty, tak? To jest dosyć, każdy ma jakąś swoją też strategię biznesową, to jest duży wyścig. Zauważyłam też, że jak tylko my ogłosiliśmy, że otworzyliśmy naszą linię, to jeszcze kilka innych startupów też jakoś ogłosiło, że już otworzyli, czy otworzą, czy jakby był taki oddźwięk. No, widać było, że no, obserwujemy się wszyscy nawzajem. Zawsze to był wyścig, nadal jest to wyścig. O ile startupy są w miarę transparentne, bo jak tylko też coś mają, to pokazują i tak można mniej więcej odczytać, gdzie kto jest. Masz ten demonstrator? Nie, jeszcze nie. Pokazałeś coś? Nie, jeszcze. To jakby to widać. Ja się cieszę, bo w końcu jakby taki ciężar spadł z moich barg, że zamiast tych małych mogę teraz będę pokazywać duże, ogromne, największe instalacje na świecie w ogóle w tej technologii. Ale depczą nam po piętach i o ile startupy, tak jak mówię, są transparentne, to nie łudźmy się na 100%. Bardzo dobrze wiem o tym, że duże koncerny też pracują nad tym. Właśnie typu Toshiba, Panasonic. Oni nie potrzebują rozgłosu, bo nie potrzebują jakichś też środków. I dlatego tak nam zależy, żeby tak nie spoczywać na laurach, tylko budować, produkować, rozwijać, robić te, jakby być tymi pierwszymi, no bo w każdej chwili ktoś też może wyskoczyć, może nie z takim dokładnie samym produktem, ale no, to jest ważne jednak, kto jest, kto będzie pierwszy.
Twoja fabryka jest pod Wrocławiem?
Tak, w zasadzie jest we Wrocławiu.
Okej. Wpuścisz nas tam z kamerą po to, żeby zobaczyć cały proces?
Do fabryki wpuszczę, ale na pewno nie, żeby zobaczyć cały proces. To by było takie trochę nierozsądne. Ale no co dobra. Mogę, to pokażę.
Okej, super. Bardzo Ci dziękuję. Rozmawiając przez telefon, umawiając się na naszą rozmowę, obiecałaś, że dla społeczności Nauka to Lubię znajdziesz czas i spotkasz się z nami w najbliższej przyszłości na live, na takim webinarze. Potwierdzasz?
Potwierdzam, zapraszam.
Super. W takim razie bardzo, bardzo Ci dziękuję. Nauka to Lubię, nie tylko na Facebooku i YouTubie. Dzisiaj rozmowa z Olgą Malinkiewicz. Za niedługo taki follow-up, takie uzupełnienie może, albo w zasadzie rozszerzenie, bo liczę na to, że znajdziesz dla nas więcej czasu. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Bezpiecznej podróży, bo wiem, że lecisz za chwilkę do Stanów. Wracaj bezpiecznie, także po to, żeby się z nami spotkać. Dzięki.